poprosiłem Mikołaja, żeby się podzielił swoim świadectwem i słowem na dzisiejszy wieczór, także opowie nam, jak przyszedł do Pana. Zachęć nas.
Znaczy, żeby byłem sam, to świadectwo dowiedziałem się 5 minut przed uwielbianiem, ale nie wiem. Zachęcił mnie, no?
Amen, ale dowiedziałeś się.
Niechże i tak.
Na świadectwo nie trzeba dużo czasu. Tylko trzeba dobrze zacząć i dobrze skończyć.
No, co innego chciałem dzisiaj, żebyśmy przygotowałem, ale okej, okay, w związku z tym, że taka jest potrzeba, to taki trzeba. Mam 43 lata, czy to dużo, czy mało, wszystko jest kwestią, jak się na to spojrzy. Ale nawróciłem się w 99 roku, czyli można powiedzieć, że już troszkę w Bogu chodzę, ale cały czas mi się wydaje, że to są zawsze początki, tak? I jakoś tak człowiek po nawróceniu, nie wiem jak wy macie, ale za mnie się cały czas wydaje, że jakby się człowiek dopiero co nawrócił. Że cały czas jestem takim dzieckiem Bożym, cały czas potrzebuję czegoś więcej. I to jest chyba dobre uczucie, że nie mamy takiego zrozumienia, że już jesteśmy mądrzy, już wiemy. A moje początki poznania Boga wyglądały w ten sposób, że wychowałem się w Kobrzegu, jestem z nadmorza, skończyłem szkołę morską i wyemigrowałem wraz z moją żoną na Śląsku, Katowic, tam mieliśmy biznes, zaczęliśmy robić i całkiem nam dobrze szło, pracowaliśmy dosyć fajnie zarabialiśmy pieniądze, to był taki czas, że wszystkim dobrze szło, bawiliśmy się po Europie, wiecie, przeżywaliśmy takie powiedzmy pierwsze wrażenia ludzi, którzy poznają świat, wiecie, komuna skończyła się, można było jeździć Monte Carlo, tak, inne rzeczy, więc człowiek się zachłysnął tym takim światem zewnętrznym, ale było nam dobrze, nie znaliśmy w ogóle Boga, żyliśmy sobie wesoło i w którymś momencie mieliśmy wypadek samochodowy, jechałem takim busem, Mercedesem Sprinterem nowym i za szybko jechałem, już się cieszyłem takim samochodem, że taki świetny jest i obróciło nas i spadliśmy na dach. A w momencie, gdy zacząłem spadać, poczułem, że to jest koniec mojego życia, ponieważ to było 140 na godzinę i z wypadem zrobi na dach, tak nas przewróciło, bo droga była wyżej. Byłem przekonany, że umieram w tym momencie, że to jest koniec mojego życia. I tak sobie pomyślałem nawet, że będę miał oczy otwarte, dopóki będę żył, tak? Że jak się zamknął, to będzie ten koniec mojego życia, nie? Tak czekałem na śmierć. Zapałem mocno kierownicę i mówię, zaraz. I w momencie, gdy tak turlałem, ten samochód się turlał, zacząłem sobie z Bogiem rozmawiać, że strasznie głupio umrzeć w tym momencie, nie? Z tak złym życiem, nie? Z tak z niczym. Że za chwilę stanę przed Stwórcą, chociaż go dobrze nie znałem, ale pomyślałem Bogiem, Stwórcą, po prostu nie mam nic na swoją obronę. Kompletnie. Zmarnowane życie. Zmarnowałem życie. Tak dosłownie sobie zdaję z tego sprawę, że zmarnowałem swoje życie. Że przebawiły mnie po prostu, nie? Totalnie się po prostu nie zauważyłem Boga, przed którym zaraz stanę. Ja wam powiem, to nawet nie była modlitwa, bo ja Boga nie znałem, więc nie mogłem się do niego modlić, ale miałem takie poczucie wstydu chyba, mi się wydaje, żalu. Ja nie powiedziałem, broń Boże, jak mi dasz drugą szansę, to się zmienię, tak? Pewnie to było gdzieś w sercu. No i okazało się, że Bóg przedłużył mi życie. I my i mojej żonie, chociaż auto było zniszczone, skasowane, zgniecione, to my żyliśmy. Żona oczywiście była trochę gorzej na tym wyszła. Właśnie nie wiem, czemu powiedziałem oczywiście, no, ale wyszła na tym gorzej i w szpitalu wylądowała, ale w miarę szybko wyszła i mi zupełnie się nic praktycznie nie stało. Wypadek był za 15:09 rano. Ja spojrzałem na zegarek przed wypadkiem 5 sekund, bo coś tam chciałem zadzwonić i zapamiętałem godzinę za 15:09. Po tym wypadku poczuliśmy, że Bóg nas uratował, tak? Wszyscy mówili, strażacy, no, 3 drzewa złamaliśmy, auto zatrzymało się przed słupem takim betonowym, czyli gdyby się jeszcze obróciło jeszcze raz, by się, no wiecie, tam tłumaczyli nam, że był cud, że przeżyliśmy. No to wiem, okej, okay, no to Bóg był, tak? Zaangerował, chce, żebyśmy żyli, no to do kościoła. Zaczęliśmy chodzić do kościoła, byliśmy katolikami. No i poszliśmy raz, drugi, piąty, może dziesiąty nawet jeszcze. Ale nuda, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Nikt do mnie nic tam nie mówił, nic nie czułem. Przestaliśmy chodzić. Zaczęliśmy znowu żyć jak żyliśmy, znowu imprezy, znowu wariactwo. I któregoś raz, ranka, przyszliśmy nad ranem, dosyć tam po takiej zwariowanej imprezie. Śpimy, obudziłem się tak, czując, że się jestem wyspany i patrzę na zegarek taki wiszący na ścianie za 15:09, mówię. Dziwny zegarek stanął, bo czuję, że jest później. Patrzę na taki do kuchni, wygląda też taki wiszący za 15:09, mówię. Bardzo dziwna godzina, jak na to, że o 6 się położyliśmy. Włączyłem radio, było tam po 12 już, nie? I do żony mówię, zobacz, na zegarki stanęły w jednej sekundzie, nie? I żona mówi tak, a zobacz, jest 8 października. Myśmy mieli wypadek rok temu 8 października, nie? Ja pamiętam, że wtedy mi tak włosy tak stanęły ze strachu. Ja mówię, o Boże, to faktycznie nie przelewki, nie? Czyli dał nam szansę, a my znowu, że jesteśmy na samym miejscu, nawet nie wiem, czy nie gorzej, nie? Wstałem, wyskoczyłem z łóżka, zacząłem szukać Biblii w domu. Gdzieś tam starą miałem taką, ktoś taki były narkoman, kiedyś ją przyniósł, pamiętam, bo on był narkomanem, na mieszkanie wynajmował. Przychodził raz w miesiącu po czynsz. I który już razu przyszedł i mówi, że już nie jest narkomanem, że Jezus go uzdrowił, że i tak dalej. No, oczywiście go w ogóle nie słuchałem. I dał Biblię. Zostawił mi Biblię w domu i czytajcie, nie? No oczywiście, że jej nie czytałem. Więc szybko wyjąłem tą Biblię wtedy, zacząłem ją, otworzyłem, zacząłem czytać. Każdy, kto czytał pierwszy raz Biblię, wie, że się tak do trzeciej strony dochodzi, a potem już nie ma najmniejszych szans, żeby iść dalej. Ale odszukałem tego byłego narkomana. Ja mówię, słuchaj stary, ja już chyba bym chciał to czytać, nie? Ja tego w ogóle nie rozumiem, nie? On mówi, no bo to samemu nie należało. Mówi, to trzeba na grupę domową być. Zaprowadził mnie na tą grupę domową właśnie. Wiecie, no, jak się przyjdzie, pierwszy raz na grupę domową, nie? Człowiek schowany, wyciszony. Na szczęście nie śpiewali.
To lepiej?
Nie, to był żart. Nie, bardzo fajnie. Pierwszy raz widziałem grupę ze śpiewaniem, także jest fajnie. Naprawdę super. Nie, naprawdę, jestem po wrażeniu. Nie, no mi się podobało. No. Nie wiem jak wam. No, ale mówiąc zupełnie poważnie, na tej grupie zacząłem słuchać. No bo co można robić, jak człowiek nie ma, nie za Boga. Słuchałem tego wszystkiego, w głowie mi się to nie mieściło. Byłem w tym strasznie zdziwiony. Okazało się, że w ogóle Boga nie znałem. Chociaż byłem wcześniej 5 lat administrantem. Wydawało mi się, że coś tam o nim wiem. Okazało się, że po prostu byłem zupełnie gdzie indziej. I pokornie się tego uczyłem. Po cichu sobie siedziałem, sobie z tego wszystkiego słuchałem. Miałem rewolucję w głowie cały czas, po każdym takim spotkaniu. I był tam taki facet, który nazywał się Murbeton. Może nie nazywał się z nazwiska, ale mówili na niego Murbeton, bo do niego nic nie docierało. Miał też firmę budowlaną, więc tak się akurat nałożyło. On chodził przede mną na tą grupę. Też był początkującym, ale był jakby wyżej w hierarchii nade mną, tak? No bo jak ja przede mną, to już tam chodził. Więc jakby go troszkę tam bardziej szanowałem. I tak się troszkę siedzieliśmy koło siebie. Tak się troszkę lubiliśmy, jako dwóch takich najmłodszych w wierze, tak bym to powiedział, tak? I w którymś momencie pastor powiedział, że przyjeżdża David Wilkerson do Katowic i będą jego spotkania z nim. Wszyscy mówią, no, że to warto iść, nie? No, okej, poszedłem na spotkanie. Poszedłem i słuchałem i mówił o narkotykach, o dzieciach ulicy, o jakichś takich rzeczach, których ja nigdy nie miałem z tym do czynienia. Ja byłem grzeczny, byłem w szkole morskiej, wiecie, mowy nie było o jakichś tam niegrzecznych rzeczach. Więc ja kompletnie nie wiedziałem, o co mu chodzi, nie? Drugi dzień znowu o takich samych takich rzeczach mówił, w ogóle to mnie w ogóle nie interesowało. I trzeci dzień był taki ostatnim dniem, przyszedłem, zobaczyłem pełno ludzi. Po prostu ludzie byli wszędzie. Nie było miejsca, żeby usiąść. Na podłogach siedzieli. Takim, no po prostu wszędzie byli, nie? A ja na to zobaczyłem, nie dość, że go nie rozumiem. Jeszcze co, nie będę stał przecież, nie? I mówię, idę stąd. I otworzyłem drzwi. Kiedy otworzyłem drzwi, to stał Murbeton. Chciał wejść, nie? A mówi, co wychodzisz, nie? A mówię, słuchaj, wiesz co? Nie ma sensu, chodzimy na piwo, idziemy gdzieś tam pogadać, też o Bogu pogadamy, będzie fajnie, nie? Idziemy tam, słuchaj, nie ma miejsca, no nie ma gdzie nawet wejść, nie? Mówi, chodź za mną. No ja za nim poszedłem, był starszy ode mnie, wierzę, o tydzień czy dwa, więc on poszedł do kuchni, wziął jakieś krzesło, ja też wziąłem takie krzesło i przez ten tłum ludzi przeszliśmy, z krzesłami u góry, wszyscy wściekli oczywiście, nie? Po ludziach, podeptaliśmy ich tam i przed samą kazanicą postawiliśmy te krzesła, nie?
I wstyd po prostu.
Już nie dało się w ogóle wycofać, nie? Trudno, siedzę, nie? Siedzę, szedł Wilkerson, tak fajnie spojrzał na nas. Dziwnie, wiecie, dwóch taki siedzi, tak pod kazanicą, nie? No dobra, mówię. No i Wilkerson wtedy zaczął mówić inaczej. Zaczął mówić właśnie o grzechu, nie? Zaczął mówić o tym, że jest grzech, który nas trzyma, jest Bóg, który może nas tego zabrać, ale od nas zależy decyzja. No i kiedy to mówił, to ja zacząłem mówić, okej, ja się chcę pozbyć grzechu, nie? Daj mi Boże miesiąc czasu, się wygrzeszę i sobie potem przyjdę. Nawet się to jestem dobrze poczułem, nie? Ale on tam dalej mówi, że to jest czas, nie? Ja mówię, no to mówię, tydzień, nie? Już ten, ale potem nawet mi się próbował jeszcze wieczór zahaczyć, ale już też nie było szans, mówię, dobra, okej, dobra, wygrałeś. Przestaję grzeszyć. Chcę, potrzebuję swojego zbawienia. I on powiedział, kto chce być zbawiony, niech wstanie i przyjdzie. Wystarczyło, że wstałem. Byłem najbliższy. Także już wstałem. Od razu zacząłem się unoszę gdzieś u góry. No wszyscy wiecie, co za uczucie. Gdzieś leci, gdzieś nie wiadomo gdzie. Niesamowite uczucie. Radość. Koniec nabożeństwa. Ściskam tego Murbetona, bo on też stał koło mnie. Ja mówię, stary, jesteśmy zbawieni. A on mówi, no skąd wiesz? Ja mówię, tak skąd wiesz? No nie czujesz tego? No przecież nie ma grzechu, nie ma nic. Zobacz, już latamy, nie? A on nie lata, nie? Ja mówię, czy stałeś koło mnie? Ja mówię, no wszyscy stali, nie? Tydzień później on się powiesił, nie? I pamiętam, że ja nie mogłem sobie to w głowie ułożyć, nie? Że myśmy stali obok siebie. Myśmy stali razem. I zbawienie to jest dar. To jest naprawdę potężny dar. Bo nie każdy go przyjmuje. Przecież ona jest. Ona jest do wzięcia. Siedzieliśmy obok. On mnie zatrzymał nawet. Można powiedzieć, że Bóg go użył, bo ja bym wyszedł. Pamiętam, że zrobiło na mnie to potężne wrażenie i nawet na pogrzeb nie poszedłem. Nie dałem rady. Nie byłem w stanie pójść na ten pogrzeb wtedy. I pamiętam, że poczułem taki wielki dar od Boga. Takie wybranie, takie poczucie wielkiej miłości ojcowskiej. Złamało mnie to całkowicie wszystko. Wiedziałem, że już będę dzieckiem Bożym na wieki. Że poczułem, wiecie, śmierć Jezusa. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, do mnie bardzo mocno dotarły. Otworzyłem wtedy Biblię, słuchając, można powiedzieć, słowa, ucząc się jakby tego wszystkiego. Natrafiłem na fragment, który wszyscy znacie, bo to jest fragment, na który wszyscy natrafiają, można powiedzieć, na początku swojej gdzieś tam jakiegoś życia chrześcijańskiego z Ewangelii Mateusza. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi. Pojechali przed nim na drugi brzeg, a za nim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, wszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Fragment, na który każdy z nas natrafił pewnie pierwszy raz po swoim nawróceniu i nie wiem, jakie było Wasze uczucie, ale kiedy ja to czytałem, powiedziałem: tak, tylko takie coś mnie interesuje. Ja nie chcę siedzieć w łodzi, chociaż w łodzi też jest zbawienie. Uczniowie, wiemy, i Jan, ktoś tam siedział przecież, zostali zbawieni. Ale jeden z nich wyszedł. Jeden z nich powiedział: jeżeli mnie zawołasz, jeżeli mogę, jeżeli chcesz, jeżeli, to ja chcę chodzić też po wodzie, tak jak ty. A potem poszedłem do tego mojego pastora, co prowadził grupę, i powiedziałem: pastorze, o co to chodzi, nie? I on powiedział: no wiesz, to taka trochę metafora i tak dalej, nie? Ja mówię: no okej, ja rozumiem to, ale pytanie, dlaczego reszta nie wyszła? Dlaczego tylko jeden z uczniów wyszedł, tak? Czemu reszta została? A on mówi: no to jest taki obraz Kościoła, no większość z nich siedzi w ławce. Tu jest okej, jest bezpiecznie, tu się nic złego nie dzieje, nie? Ta łódź, nawet jak miota ten, to ona płynie, nie? A na wodzie jest różnie, chodzisz, nie? No chodzisz, ale są momenty, kiedy się przytopisz. Ale powiedziałem: ale Jezus wyciągnął, bo błyskawicznie. Mówi: tak, ale to jest niebezpieczne, nie? To jest zupełnie inne chrześcijaństwo. Ja wtedy powiedziałem: to tylko takie chrześcijaństwo mnie interesuje. Bo ja w łodzi, to chociaż jestem po szkole morskiej, mógłbym powiedzieć, może by w tej łodzi było fajnie, ale nudy. Zupełne nudy. I powiedziałem: ja będę jak Piotr. Ja mówię: no to będziesz miał wesołe życie. Mówi. Takie trochę, wiecie, intensywne. No i chyba wykrakał. A krótko po nawróceniu zacząłem czyścić swoje życie. Okazało się, że niestety nie prowadziłem wszystkich rzeczy zgodnie z prawem wcześniej i wiele rzeczy było, jakbym to, przestępczych. Oczywiście zostawiłem wszystko to, co mogłem, ale grzech przeszłości istniał. Można było po prostu oczywiście się o tym zapomnieć, tak? Uważać, że co było, tak, to było, a dzisiaj jestem chrześcijaninem, teraz będzie wszystko okej, okay. Ale miałem ogromne poczucie niesprawiedliwości w stosunku do prawa, do innych i zacząłem naprawiać wszystkie rzeczy, które wcześniej były źle robione. Między innymi poszedłem na policję i się przyznałem do przestępstw, które wcześniej robiłem. Nie? To było fajne, jak zrobiłem, ale po trzech dniach mój przyjaciel, policjant wierzący, człowiek, któremu głosiłem wcześniej Ewangelię, przyjął do mnie i powiedział: słuchaj, jesteś poszukiwany. Jestem gończym, każdy policjant ma cię obowiązek aresztować i cię zabierz tam do Bielska-Białej, do prokuratury i będziesz siedział. Nie? No to była smutna wieść, ale z drugiej strony trochę się nie spodziewałem, bo w jakimś sensie no, poszedłem się oczyścić, to przecież nie spodziewałem się, że powiedzą, no w porządku, jesteś gość. Nie? Nikt się wcześniej tak nie przychodzi, przyznałem. No jak się przyznałem, no to uruszyła maszyna i zostałem okrzyknięty, poszukiwany przez prawo. Pojechałem do kościoła, powiedziałem pastorowi, że jutro chcę jechać do Bielska, do tego prokuratora. On zebrał tam wielu chrześcijan, starszych. Rada, modlitwa. Była rada, że uciekać, adwokatów brać i tak dalej. Ja przypomniałem ten fragment i powiedziałem, że wychodzę z Łodzi. I jutro jadę do Bielska. I pastor powiedział, no okej, to pojadę z tobą, żebyś nie prowadził samochodu, żeby ci nie zatrzymali po drodze i różnie była i tam, wiadomo, jakaś nyska wtedy policyjna. I taki podszedł taki młody chłopak, on się nawrócił chyba miesiąc przed tym wydarzeniem i usłyszał to i on mówi, że on nas zawiedzie, nie? Bo on nigdy cudu nie widział, nie? I on chce jechać zobaczyć cud. Słyszał o cudach, a nie widział na oczy i nie z okazji. Nie? Ja spojrzałem na tego chłopaka, ja mówię, oj, Boże, to w ogóle nie to miejsce, nie ten czas, nie? Ja mówię, ty buduj tu wiarę, wiesz, w domu, gdzie indziej, nie? Tam, wiesz, no. Dokładnie. Ja wiesz, do ciupy, to wiesz, to po prostu przykra wiadomość, nie? I to tam, ale się uparł, mówi, rano przyjeżdżam. Przyjechał po nas taki piękny Mercedesem, pamiętam. Pojechałem, pożegnałem się z żoną. Straszne uczucie, nie będę o nim opowiadał, ale możesz sobie wyobrazić, jak się człowiek żegna z żoną, kiedy nie wie, na ile lat wychodzi, tak? To jest po prostu strasznie głupie uczucie. Nie wiadomo, co jej powiedzieć, nie? Co z kwiatkami, co kiedy to. Tak czy inaczej, pojechaliśmy do tego Bielska i przed wyjściem z samochodu zaczęliśmy się modlić. Byliśmy trochę wcześniej. No ja tam, wiecie, no krótko wierzę, tam się pomodliłem, żeby Bóg był z nami, tak? Ten, co tam w ogóle się nawrócił miesiąc temu, to chyba tylko amen powiedział. Ale jak pastor zaczął się modlić, słuchajcie, to w tym momencie zobaczyłem, co się dzieje, jakby ten samochodem trzęsło po prostu, nie? Wołał, krzyczał, po prostu to było coś w rodzaju lamentu. Coś w rodzaju takiego, no bo sobie, on zdawał z tego sprawę sobie, że idziemy na totalną wojnę. On wrzeszczał do Boga. Po prostu czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem, pamiętam. I robiło to dla mnie potężne wrażenie. Czułem się bezpiecznie w tym samochodzie. Czułem się strasznie, że tam jest Bóg. Ale niestety musieliśmy wyjść. Poszliśmy na tą prokuraturę, weszliśmy na tą portiernię. No, powiedziałem, że nazywam się tak i tak. Ta pani z portierni zaczęła dzwonić do jakiegoś prokuratora, że jest taki, że ja jestem. Aha, skończyła i dzwoni. Zamawiam konwój policyjny aresztancki. Nie? Czyli jak widzicie, tam jakaś wątpliwość była, no to prysnęła błyskawicznie, że znowu jakiś cud tam się ma wydarzyć. Staliśmy w tym portażu, po jakieś pół godziny przyjechali panowie w czarnych kamizelkach, w czarnych takich, wiecie, ubraniach, konwój. Ona zadzwoniła, że jest konwój. I ten prokurator schodzi z schodkami w dół. Mały człowieczek, wąski, pamiętam takie... Ja się nawet na nas nie patrzył, tylko spojrzał, który to jest pan Rykowski. Ja wiem, że no, to ja jestem. Proszę za mną do pokoju. Ja taki tekst powiedziałem, on tam otwierał ten pokój, ja wiesz, że ze mną jest pastor, nie? Czy mógłby też wejść? On nawet nie patrzył, mówi, czy pan zwariował? Mówi, czy ja pana pastora zapraszałem? Bądź pan poważny. Ja mówię, no przepraszam. I wchodzimy do tego gabinetu, niech pan siada. Siadam. I on siada sobie za biurko i tam coś szuflada szuka, wyjmuje. Mówię, fajnie, że pan jest. Wstępnie pana zatrzymuję teraz na 3 miesiące. Będziemy się spotykać, rozmawiać. Będziemy się spowiadać tu codziennie. Ja tak na niego patrzę. No. I tak mówię, no to dobrze, nie? Bo mówię, bo ja... Chciałem panu powiedzieć, że ja się nawróciłem do Jezusa Chrystusa i chcę powiedzieć prawdę. Mówi, tak, to jest takie miejsce, gdzie się wszyscy nawracają. Specjalne. Także tu. No, tak szydził ze mnie, słuchajcie, wiesz, ale szuka czegoś szuflady. Nie może znaleźć. Szuka i szuka w tych szufladach, jednej i drugiej. Ja tak siedzę, no trochę ten czas mija i mówię, wie pan się ze mnie śmieje, ale ja naprawdę się nawróciłem do Jezusa. Ja się ujawniłem. Ja sam poszedłem na policję i powiedziałem, że zrobiłem te rzeczy. Nigdy w życiu byście do tego nie doszli, nie? I dlatego tu jestem, bo trzeba zapłacić za swoje grzechy, nie? I idę do więzienia świadomie. Ja nie wiem, w którym momencie on przestał szukać czegoś. Zaczął na mnie patrzeć i słuchał. Ja też nie pamiętam do końca, co mówiłem. Ale on mi przerwał. On mówi, jak pan chce tego pastora sobie zawołać, to niech pan sobie go zawoła, nie? Więc otworzyłem drzwi, wszedł pastor. I on już był zupełnie inny ten człowiek. I on mówi do tego pastora, mówi... Czy do tej sprawy pastor chyba nie ma nic do dodania, nie? A mówi, do sprawy nie, ale mogę zaświadczyć, a nie słyszał tego, bo był daleko, że Mikołaj jest człowiekiem wierzącym. Wierzył w Jezusa Chrystusa i jesteśmy tu dlatego, że ty za to wszystko odpowiedzieć. Nie? Dokładnie powiedział te same słowa, co ja powiedziałem przed chwilą. I ten prokurator mówi, aha, w zasadzie to ja pana nie muszę zatrzymywać, bo baster jest osobą duchowną, a prawo dozwala kuratorę osoby duchownej. Jeżeli pan weźmie odpowiedzialność za Mikołaja i podpisze mi tutaj, że on co miesiąc, co tydzień będzie przyjeżdżał na wezwania i tak dalej, to może pan do domu jechać, nie? Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Siedzę tam, pastor się oczywiście zgodził, ja też się zgodziłem i on mówi, dobra, to ja wam przyniosę dokumenty i poleciał. A za chwilę, wiecie co, ja was tu nie mogę zostawić. On się gubił. On nie wiedział w ogóle, co się dzieje. Możecie wyjść na zewnątrz? Z tego pokoju? No możemy wyjść. Wyszliśmy i pobiegł po schodach do góry. Pobiegł po schodach, ten chłopak, ten co czekał na cud, mówi, no i co? Już jest cud, czy co? A wiem, ja tak wiem, co? Ja nie wiem w ogóle, co chodzi tutaj na razie, nie? I ci żołnierze, ci w tych kamizelkach, do tej kobiety mówią na portierni, ale co my mamy robić teraz? A ona mówi, ja sama nie wiem, nie? I zaczęła dzwonić do góry i za chwilę mówi, aha, i mówi do nich, no nie bierzecie tego pana, odjeżdżacie, nie? Jak oni zaczęli klnąć na niego, to ja się już bałem, że on, wiecie, że z tego wszystkiego jeszcze mnie wezmą za karę albo coś tam. Prawie się chowałem w rogu, no i oni pojechali. Jak pojechali, to już wiedziałem, że jest dobrze. Ta pani nam wypisała wezwanie tam za tydzień, on nawet nie zszedł już do nas. On się pogubił w tym wszystkim. I myśmy wyszli stamtąd, ten młody człowiek zobaczył cud. Chciał, to miał. Wracaliśmy do domu, słuchajcie. No, czułem się, jakbym siedział 10 lat. Tam. Jak wszedłem stamtąd, to naprawdę uczucie było no, niewiarygodne. Żona też się cieszyła, wszyscy się cieszyli. Tak myślę. O jaśnie. Znowu pranie gotowanie. Miałem mi tyle spokoju. Ale tak mówiąc zupełnie poważnie, groziło mi tyle 10 lat. Jeździłem na przesłuchania. Po kilku tam miesiącach przesłuchań, mówiąc mu o moich złych rzeczach, mówiąc mu całą Ewangelię, nie wiem, co z tego zrozumiał, bo to prokurator jednak to nie mógł mi powiedzieć, czy się nawrócił, czy nie, ale opowiadałem mu wszystko, co z Bogiem przeżyłem, już po nawróceniu. Zakończył moje akta, mówiąc 10 lat. Zawieszenie. Nie w siedzeniu, zawieszenie. Czyli mówi, już poznaliśmy się na tyle, że no na ty nie byliśmy, ale on wiedział, że jestem wierzący. I on mówi, to i tak że nic ci nie grozi. Nie? W tym sensie, że wiadomo, że już tego nigdy nie zrobisz, więc to jest tylko w aktach. Nie? Do tego czasu miałem jeździć na policję raz w tygodniu, podpisywać obecność. Jeździłem przez rok, półtorej może nawet. Potem zacząłem jeździć raz na 2 tygodnie, raz na 3, po kilku latach przestałem jeździć. Sprawa się nigdy nie odbyła. Nigdy. Nie jestem skazany. A nie wiem, jak to się stało. Po 10 latach, a to już minęło więcej, akta giną. Znaczy w sensie, że już ich nie ma. Więc już nigdy nie skażę. I można by powiedzieć, co się stało, tak? Bóg mi to oszczędził, tak? Nie mam w dokumentach. Nic by mi się nie stało w dokumentach być karany. To by się zatarło po iluś latach. Ale pewnie wiecie, że mam dzieci adoptowane. Nie miałbym dzieci, gdybym był skazany. Pierwszy dokument, który jak adoptujesz dziecko o niekaralności. Bóg wiedział to wcześniej, że będę potem starał się o dzieci. I te akta zaginęły. Bo tylko tak mogło się stać. Nie wiem, co ten prokurator z nimi zrobił. Naprawdę, uwierzcie mi szczerze, pojęcia nie mam. Mój przyjaciel policjant powiedział mi, że ludzie za to płacą potężne pieniądze, żeby akta zaginęły. Ale Bóg potrafił to w taki sposób zrobić, ja bym tak ukarany, bo mi te w dokumentach nic by nie zmieniło. Moja kara polegała na tym, że się przyznałem, że musiałem jeździć i wiecie, to wszystko opowiedzieć. Mało tego, tak naprawdę, najwięcej kary dostałem na policji, kiedy podpisywałem obecność. Tam wjeżdżał przestępcy, prawdziwi. Tam przychodziłem na komisariat, często wybrałem sobie niedzielę po nabożeństwie, bo zawsze niedzielę byłem w Katowicach, ładnie ubrany, wiecie, garnitur i tak dalej. Jechałem na policję podpisać jak przestępca listę obecności i byłem traktowany jak przestępca. Bardzo często musiałem godzinę czekać, zanim wejdę i podpiszę. Nie? Byłem traktowany, mówili do mnie na ty i traktowali mnie jak, nie wiem, jakiegoś rzeźmieszka. To była moja kara. I cierpiałem do to. I mało tego powiem, a przecież nie próbowałem nawet tego zmienić. Powiedziałem, że zasłużyłem sobie na to. Wracając do tego fragmentu biblijnego, bo miał być wykład Bożego Słowa, a nie świadectwa. Teraz was zanudzam. Piotr odpowiedział mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wczoraj rozmawialiśmy z Sebastianem wieczorem, co znaczy Boże powołanie, co znaczy, czy słyszysz Boga, pytałeś mnie, tak? A czy wiesz, co robisz, tak dalej. Tak, dokładnie, słyszę Boga. I idę tylko wtedy, kiedy on mi to mówi. Jadę tam, gdzie on mi mówi. Robię wydarzenie tam, gdzie mi wskazuje. Bo jeśli by go tam nie było, to po prostu bym utonął. Piotr, gdyby tam nie stał Jezus, to pierwszy krok by poszedł w dół. Od razu. Nawet w moim przypadku nie wychodzę z katolicy. Nie ma takiej możliwości. Pytanie Boga jest najważniejsze, bo czasami dużo robimy. Czasami jesteśmy nawet liderami. Czasami służby nasze są potężne, ale czy nie ma Boga? Tym jesteśmy my. Nasze ambicje, nasze coś tam, ego i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli w naszym życiu nie ma cudów, to tam Boga może nie być, słuchajcie. Tam może być nasza ciężka praca. Tam może być po prostu nasze znajomości. Tam możemy być my. I powiem wam tylko w ten sposób, że chcę was dzisiaj do czegoś zachęcić. A zaraz o tym się dowiecie. Bo chcę dzisiaj spowodować pewną przemianę waszego myślenia, waszego serca, która jest bardzo ciężka. Ale chcę wam zachęcić do tego, żebyście pomyśleli, czy wy macie w ogóle jakieś marzenia, czy macie jakieś wyzwania. Czy jesteście w stanie w tej chwili, każdy z was, w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach powiedzieć, co chcielibyście w życiu zrobić, jakie macie marzenie z Bogiem. Bądźcie szczerzy, ja wiem, że to jest ciężko, bo jest nas parę osób, ale jeśli potraficie, bo moje marzenie jest takie, ja zacznę, żeby was zachęcić, żeby w każdym mieście w Polsce było Wigilię Wielkanocy, chrześcijanie, żeby tam głosili Ewangelię. Żeby ludzie się nawracali na tych wydarzeniach, żeby po każdym wydarzeniu ludzie po prostu zmieniali swoje życie, żeby ich domy były zmienione, żeby, wiecie, znikały nałogi, znikały jakieś uzależnienia, żeby chrześcijanie w mieście dominowali dobrocią, miłością, żeby byli znani z tego, że są w stanie przytulić właśnie osoby, które wyszły poza zakręt, tak? Są gdzieś tam na jakimś marginesie społecznie. Żeby w wszystkich miastach polonijnych na całym świecie, tutaj w Toronto, Sydney, Calgary, Chicago, wszędzie były wśród naszych Polonii, wśród naszych rodaków właśnie robione takie wigilie, wielkanoce. Nawet ci, którzy są zaganiani w alkoholizmie, w zarabianiu pieniędzy, mogli wyhamować, przyjść na takie wydarzenia i usłyszeć Ewangelię. To jest moje marzenie. Bardzo odważne, jak wiecie o tym. I dla człowieka niemożliwe. Ale to jest moje marzenie. Jakie jest twoje?